Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy Miejsc Pamięci Narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzisiaj naszym gościem jest doktor habilitowany Rafał Łatka z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Będziemy rozmawiać o kardynale Stefanie Wyszyńskim w kontekście mijającej właśnie 70. rocznicy internowania prymasa przez władze komunistyczne. Po śmierci prymasa Augusta Hlonda prymasem zostaje Stefan Wyszyński. Za jego życia w Europie Środkowo-Wschodniej narodziła się Rosja bolszewicka. Bolszewicy najechali odradzające się państwo polskie, a w 1939 roku zrobili to wspólnie z Niemcami. Wyszyński kształtował swój pogląd na temat komunizmu, wypowiadał się o tym systemie przed wojną. W jaki sposób to robił? Co pisał? Co mówił?
Witam wszystkich Państwa. Tak, ksiądz Stefan Wyszyński jeszcze w okresie przedwojennym dał się poznać jako wybitny znawca doktryny komunistycznej, a szerzej patrząc różnych nowoczesnych nurtów społecznych. Jego zainteresowania w tym względzie były bardzo szerokie. Wynikały w pierwszej rzędzie z edukacji, najpierw w seminarium duchownym we Włocławku, a później na studiach specjalistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przede wszystkim ksiądz Wyszyński, jako już młody kapłan, był płodnym naukowcem i publicystą. Z okresu przedwojennego dysponujemy około 100 publikacjami o różnym charakterze księdza Wyszyńskiego i bardzo wiele z nich dotyczy właśnie komunizmu. I tutaj widać po pierwsze głęboką znajomość rzeczy, głęboką znajomość tematu wynikającą z i obfitych lektur, ale także bez wyjazdu naukowego do państw Europy Zachodniej, gdzie stykał się też z rozmaitymi refleksjami dotyczącymi komunizmu, nazizmu czy faszyzmu. I tutaj to spojrzenie na komunizm było głębokie i szerokie. Też ksiądz Wyszyński analizował bezbożny charakter ideologii marksistowskiej i te publikacje zyskiwały sobie rezonans. Też trzeba powiedzieć, że został już wtedy doceniony przez prymasa Augusta Hlonda, bo w 1938 roku został włączony do prymasowskiej Rady Społecznej. I ta wiedza na temat komunizmu, to przygotowanie naukowe, publicystyczne, zgłębianie różnych kwestii związanych z życiem społecznym przełożyło się bezpośrednio na aktywność prymasa już, gdy objął właśnie funkcję lidera polskiego kościoła, biskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego. W konfrontację z tym systemem zostało prymasa przygotowanego do tego zadania i trzeba powiedzieć, że no tu wybór był bardzo trafny, bo był on znacznie lepiej i bardziej kompetentnie przygotowany do starcia z komunizmem niż inni polscy biskupi. Owszem, zdarzali się wśród kapłanów znawcy doktryny komunistycznej czy marksistowskiej, ale z pewnością wcześniejsi liderzy kościoła, tacy jak kardynał Hlond czy kardynał Sapieha, do nich raczej nie należeli.
Co prymas, wówczas jeszcze nie prymas, w 1938 roku pisał w broszurze „Czy katolik może być komunistą?”?
Prymas pisał o tym, że wartości wyznawane przez świat katolicki całkowicie wykluczają jakąkolwiek łączność z ideologią marksistowską, jakiekolwiek zbliżenie do komunizmu, bo trzeba powiedzieć, że część lewicowych intelektualistów ze różnych środowisk kościelnych, zarówno przed wojną, a szczególnie już po wojnie, wyrażała się z pewnym uznaniem o ideologii marksistowskiej, poszukując w niej pewnego wspólnego spojrzenia na trudny los prześladowanych grup społecznych. Była to jednak całkowita fikcja, bo komunizm wszędzie, gdzie się instalował, okazywał się systemem morderczym, okazywał się systemem totalitarnym, który zwalczał bardzo głęboko właśnie wszelkie wierzenia, zwalczał Kościół katolicki i inne wyznania i przyszły prymas przed tym zdecydowanie przestrzegał i to nie jest oczywiście jedyny tekst na ten temat, ale ta broszura rzeczywiście miała znaczenie, bo docierała do tych środowisk, które mogły być komunizmem zainteresowane. I tu ksiądz Wyszyński zawsze zwracał uwagę, że szczególnie trzeba chronić przed komunizmem środowiska robotnicze i chłopskie.
Wróćmy do momentu, kiedy Stefan Wyszyński obejmuje urząd prymasa. Ma tę godność. Jaka jest wtedy sytuacja kościoła w Polsce?
Ksiądz Stefan Wyszyński zostaje prymasem Polski bardzo trudnym okresie komunistycznych represji, wtedy kiedy te represje zostają zintensyfikowane. Jest to czas, w którym komuniści robią wszystko, żeby zmarginalizować rolę społeczną Kościoła, żeby zrealizować ten cel, który zawsze gdzieś był na podorędziu komunistów, czyli zepchnięcie Kościoła do kruchty, wykluczenie Kościoła z jakiejkolwiek aktywności poza ściśle konfesyjną, najlepiej zamkniętą w świątyni, i tu te działania były podejmowane w zmasowany sposób. Tak samo kwestia prób uzależnienia Kościoła od władzy komunistycznej, stworzenia wśród duchowieństwa kapłanów, grupy kapłanów przychylnej komunistycznej władzy. I takie próby podejmowano, tworzono środowisko kapłanów, które nazywano księżmi patriotami. Te środowiska miały różne oficjalne nazwy, ale chodziło generalnie o kolaborację z systemem komunistycznym. Mieliśmy też cały później szereg procesów osób duchownych, takich jak biskupa Czesława Kaczmarka, czy proces kurii krakowskiej, który służył właśnie do podważenia zaufania społeczeństwa do biskupów, do liderów Kościoła, i z taką sytuacją borykał się młody prymas, bo trzeba przypomnieć, że obejmując funkcję był najmłodszym polskim biskupem, a tu bezpośrednio do tego, by został prymasem, przyczyniła się wola umierającego kardynała Chlonda, który swoją decyzję przekazał do Stolicy Apostolskiej za pomocą kolejnej ważnej postaci polskiego kościoła, czyli księdza Antoniego Baraniaka, później kluczowego współpracownika prymasa Wyszyńskiego i wreszcie metropolity poznańskiego 1957 roku. I prymas tutaj, podchodząc do tej sytuacji, uważał, że trzeba postępować w następujący sposób, to znaczy prezentować twardą, nieustępliwą postawę wobec kwestii najważniejszych o fundamentalnym znaczeniu dla Kościoła, a stosować ustępstwa w sprawach o mniejszej rangi, mniejszej wywadze, stąd choćby porozumienie z 1950 roku, stąd ta decyzja, by próbować się z władzami komunistycznymi dogadywać, by doprowadzić do zawarcia swego rodzaju modus vivendi z władzami komunistycznymi, co miało zagwarantować możliwość duszpasterskiej aktywności Kościoła.
Nasi młodsi słuchacze zapewne znają słynne określenie non possumus, ale być może nie wiedzą, skąd się wzięło. Przypomnij, Rafale.
Określenie non possumus wzięło się z listu Episkopatu Polski skierowanego do władz komunistycznych, który był protestem przeciwko dekretowi o obsadzie stanowisk kościelnych z lutego 1953 roku. Ów dekret uzależniał każdą nominację kościelną od zgody komunistów, więc gwarantował im głęboki wpływ na życie wewnętrzne Kościoła. Dokładnym celem tutaj było dokonanie z Kościołem katolickim tego, co Sowieci dokonali z Cerkwią prawosławną, czyli totalnego uzależnienia od państwa. By Kościół stał się już nie tylko, można powiedzieć, wypchnięty ze sfery publicznej, aby służył komunistom. Takie próby podejmowano, stąd prymas i episkopat bardzo zdecydowanie zaprotestowali. Co charakterystyczne, poczekano też kilka miesięcy, bo dekret wydano w lutym 1953 roku, miesiąc później zmarł Józef Stalin. Tutaj były pewne nadzieje wśród biskupów, że przyczyni się to do złagodzenia antykościelnej polityki. Nic takiego się jednak nie stało, w związku z tym wspomniany list, słynny list, wysłano w maju 1953 roku. Jest tam bardzo stanowczo podkreślone, że rzeczy boskie należą do Boga, a Kościół nie zgadza się na jakiekolwiek ingerencje w politykę personalną tej instytucji, i stąd właśnie to określenie nie pozwalam ingerować bezpośrednio w działalność Kościoła. Trzeba też powiedzieć, nieco wyprzedzając fakty, że ten list i sprzeciw prymasa wobec tego dekretu był jednym z głównych czynników jego późniejszego uwięzienia we wrześniu 1953 roku.
Tak, tutaj nawet sam tytuł uchwały, która została podjęta 24 września 1953 roku, mówi wiele, czyli uchwała Prezydium Rządu PRL o środkach zapobiegających dalszemu nadużywaniu funkcji pełnionych przez księdza arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego. Czy komuniści próbowali wcześniej ostatecznie pozbyć się prymasa, czy mówiąc wprost, chcieli go zamordować?
Jeśli chodzi o tak postawione pytanie, tutaj rzecz jasna nie możemy udzielić dokładnej odpowiedzi. Takie decyzje, dyskusje o środkach pozaprawnych, już środkach całkowicie, można powiedzieć, przestępczych, Podejmowano, nie protokołując tego nigdzie, podejmowano w rozmowach prywatnych, w rozmowach, które miały nie wyjść poza ścisłe gremium osób podejmujących decyzje wśród komunistycznego establishmentu. Wiemy na pewno, że Bolesław Bierut i jego najbliżsi doradcy chcieli aresztować prymasa Wyszyńskiego już wcześniej, ale zabraniał im tego Józef Stalin. Bardzo prosto mówiąc im, że nie sztuka jest aresztować prymasa, sztuka jest, żeby prymas był nasz, żeby był komunistyczny. Żeby stało się to, co z cerkwią, o czym już wcześniej mówiłem, czyli całkowite uzależnienie od władzy komunistycznej. Tak samo zresztą sprawę widział Beria i dopóki Beria był na Kremlu po śmierci Stalina, to do aresztowania prymasa nie dochodziło. Doszło do niego wtedy, kiedy już Stalina i Berii nie było wśród władców Związku Sowieckiego i niejako wykorzystując ten moment braku takiej jasnej, scentralizowanej władzy na Kremlu, Bierut podjął decyzję, że trzeba prymasa aresztować, a niejako mówiąc kolokwialnie, później się pomyśli, co dokładnie z tym zrobić, bo planowano też proces pokazowy prymasa, gdzie jednym ze świadków miał być aresztowany dokładnie w tym samym dniu ksiądz biskup Antoni Baraniak, a więc główny współpracownik prymasa Chlonda najpierw, a później prymasa Stefana Wyszyńskiego. Tu raczej chciano zorganizować proces na wzór tych, które były w innych krajach bloku wschodniego, choćby tu można przytoczyć proces arcybiskupa Alojze Stepinacza, czyli lidera chorwackiego kościoła, czy proces kardynała Mitrzętego. Tak chciano tą sprawę rozwiązać, ale tutaj nie zdążono tego zrobić przed odwilżą polityczną. Później już tych warunków do procesu pokazowego nie było, a na pewno czyniono starania i przygotowania, żeby taki proces przygotować, wytoczyć, skazać prymasa i stosując tu znaną sowiecką metodę pozbawiania przywódców, liderów danej społeczności, czy to dotyczy podziemia niepodległościowego, czy to dotyczy właśnie kościoła. Właśnie stosując tą strategię, miano nadzieję, że po zniszczeniu autorytetu lidera pozostali zaprzestaną swojej aktywności. Więc to jest klasyczna sowiecka metoda, ale prób zabójstwa jako takich nie było. Wydaje się, że tutaj no, jednak zdecydowała obawa o to, że będzie to męczennik, z którym to kultem męczennika będzie sobie bardzo trudno poradzić.
To jak wyglądał wieczór zatrzymania prymasa? Słyszałem, że panowie dobijali się do furty, dziwili się, że im nikt nie otwiera o tej porze. Polecamy Państwu zresztą tom trzeci publikacji Pro Memoria, ale przypomnij, Rafał, jak wyglądał ten wieczór.
Moment samego aresztowania znamy z zapisków, czy to samego prymasa Wyszyńskiego, czy też księdza Antoniego Baraniaka, także jest oczywiście raport aparatu bezpieczeństwa i generalnie przybyła duża grupa funkcjonariuszy, którzy przedstawili przytoczoną przez ciebie wcześniej uchwałę rządu prymasowi. Prymas, spoglądając na ten dokument, stwierdził, że jest on nieważny i nie zaakceptuje go w żaden sposób, jedynie podpisał, że zapoznałem się z dokumentem. Słusznie uważał, że dokument jest bezprawny, bo władze komunistyczne nie miały żadnych podstaw, żeby postawić go po pierwsze w stan oskarżenia, po drugie, żeby aresztować, a po trzecie też, żeby bezprawnie uwięzić. Bo trzeba przypomnieć, że samo internowanie to nie jest, można powiedzieć, areszt, nie jest więzienie. Jest to nawet coś gorsze, bo prymas ani nie wiedział, jakie są dokładne zarzuty przeciwko niemu, ani też nie wiedział, jak długo będzie przetrzymywany w izolacji, a po trzecie nie miał nawet praw przysługujących osobom uwięzionym. Więc tutaj widać to choćby przy okazji korespondencji czy kwestii odwiedzin. Tego przecież na początku szczególnie uwięzienia nie było, a później też było to w ścisły sposób limitowane, a sama poczta była cenzurowana. Więc tutaj mamy funkcjonariuszy, którzy się dobijają, zostają wpuszczeni. Mamy też taką scenę, gdzie pies, który należał do prymasa, który mieszkał na Miodowej w budynku archidiecezji warszawskiej, jednego z tych funkcjonariuszy ugryzł, co się stało później obiektem takiego, można powiedzieć, żartobliwego stwierdzenia prymasa, który już był w uwięzieniu, że bronił mnie tylko pies i Niemiec. Tym Niemcem był ksiądz Zink, czyli administrator apostolski diecezji warmińskiej, który jako jedyny z hierarchów kościelnych wystosował oficjalny protest przeciwko aresztowaniu prymasa, bo pozostali biskupi zdecydowali się na strategię o wiele bardziej uległą, na wybór tego biskupa na przewodniczącego episkopatu, którego wskazali komuniści, i na podpisanie takiej czołobitnej deklaracji lojalności wobec komunistycznego państwa, przed czym bronił się wcześniej prymas Stefan Wyszyński. Następnie prymasa wzięto do jednego z samochodów z zaklejonymi szybami, co charakterystyczne, żeby ludzie z Warszawy, którzy mogliby przechodzić gdzieś w okolicy, nie widzieli, kto jest w tym aucie, i przewieźli do pierwszego z miejsc odosobnienia. Sam prymas powiedział wówczas, że pod jego nieobecność gospodarzem tego miejsca ma zostać ksiądz biskup Antoni Baraniak. Prymas nie wiedział, że biskup Baraniak został chwilę później również aresztowany. I tu mamy przewięzienie prymasa do jednego z miejsc internowania. Tu trzeba przypomnieć, że prymas był internowany w czterech miejscach, które były daleko oddalone od siedzib ludzkich, takich jak Stoczek Warmiński, takich jak Prudnik Śląski czy Komańcza. Chodziło przede wszystkim o to, żeby Polacy, ludzie miejscowi, nie dowiedzieli się, gdzie prymas przebywa, bo mogliby wtedy przychodzić, protestować, żądać jego uwolnienia. I to przenoszenie do kolejnych miejsc internowania jest właśnie z tym związane. Nie jest związane z tym, że sam więzień sprawiał problemy, choć o tym pewnie jeszcze powiemy, ale z tym właśnie, że wierni mogą przyjść, protestować i żądać uwolnienia prymasa Stefana Wyszyńskiego. Stąd też ostatnie miejsce Komańcza internowania znajdowało się już na zupełnych obrzeżach Polski, przy samej granicy z ówczesnym Związkiem Sowieckim, na takiej przestrzeni, gdzie w zasadzie nie było innych siedzib ludzkich poza zakonem żeńskim w Komańczy, bo tam właśnie prymas przebywał. Więc tu widzimy, że to aresztowanie prymasa, to internowanie było nielegalne nawet z punktu widzenia prawa PRL-owskiego, i prymas miał tego świadomość. Też trzeba powiedzieć, że prymas zachowywał się z godnością, w żadnym razie nie prosił swoich oprawców o to, by jego los został zmieniony. Zachowywał się tak przez cały okres internowania.
To porozmawiajmy o reakcjach na internowanie. Zacznijmy od Watykanu.
Stolica Apostolska zareagowała bardzo zdecydowanie i bardzo szybko. Pius XII wydał dekret ekskomunikujący wszystkich tych, którzy brali udział w aresztowaniu prymasa Wyszyńskiego, w tym również tych, którzy podejmowali te decyzje. I trzeba powiedzieć też, że zaczęto organizować modlitwy za uwięzionego prymasa. Pius XII w kilku swoich wypowiedziach publicznych odnosił się do tego faktu. I co ciekawe, w bardzo wielu państwach katolickich, na przykład w Hiszpanii, organizowano grupy modlitewne, które modliły się za internowanego prymasa, i dotyczyło to zarówno tego okresu, gdy został aresztowany, jak i okresu już późniejszego, gdy w tym internowaniu przebywał, chcąc pokazać solidarność z więźniem politycznym komunistów. Podobne reakcje były zresztą na aresztowanie innych hierarchów wcześniej, takich jak kardynał Miczęty czy arcybiskup Beran, przewodniczący episkopatu Czech, więc widzimy tutaj pewną ciągłość działania. I trzeba też powiedzieć, że Pius XII miał bardzo zdecydowane antykomunistyczne podejście, mówiące o tym, że żadnych ustępstw wobec komunizmu. Stąd taka reakcja. Polskie społeczeństwo też dopiero z czasem się dowiedziało, że prymas został aresztowany. Da się zauważyć aktywność różnych grup społecznych modlących się za prymasa Wyszyńskiego. Aparat bezpieczeństwa, który zbiera rozmaite informacje z różnych kręgów społecznych, zauważał, że był to przedmiot rozmów, czy to w zakładach pracy, czy na uczelniach, czy we wszystkich miejscach, gdzie ludzie się gromadzą. I podkreślano bezprawność tych działań. Podkreślano też, że prymas Wyszyński jest męczennikiem za wiarę. Coś, co próbował uświadomić polskim komunistom Józef Stalin, tego nie posłuchali, bo tak naprawdę ten okres internowania przyczynia się później do wzrostu autorytetu społecznego prymasa Wyszyńskiego. I Stalin miał tego świadomość, polscy komuniści, jak widać, niekoniecznie.
Czy w środowiskach komunistycznych w Polsce pojawił się choćby cień krytyki tej decyzji, choćby w wewnętrznej korespondencji, rozmowach?
Tu raczej trzeba mówić o tym, że część komunistycznego establishmentu miała wątpliwości właśnie związane z tym, że zrobi się z prymasa męczennika. I to też raczej wynikało moim zdaniem z podległości Sowietom niż z własnego spojrzenia. Jak Bierut podjął już tą decyzję, to wątpliwości nie było. Były wątpliwości co do dalszego losu. Co zrobić z tym fantem, że mamy internowanego prymasa, kościół pozbawiony lidera najważniejszej postaci. Tu były różne dyskusje co do strategii. Generalnie chciano dokonać tego pełnego podporządkowania kościoła, usunięcia wszelkich hierarchów, którzy by się temu sprzeciwiali. I jak wiemy już dzisiaj, to się nie udało. Mimo że pozbawiono kościół lidera, mimo że duża część biskupów, takich jak katowickich czy krakowskich, została ze swoich diecezji wypędzona, to ten bierny opór kościoła spowodował, że do pełnego podporządkowania tej instytucji nie doszło. Oczywiście mieliśmy rozmaite straty z tym związane, mieliśmy niegodnych biskupów na przykład we Wrocławiu czy w Katowicach, którzy później zresztą po tym, gdy prymas powrócił do swojej funkcji, zostali odwołani, ale nie mieliśmy tego głównego celu zrealizowanego. Też były spory co do tego właśnie, czy ten proces polityczny prymasowi wytaczać, czy nie. I tu wydaje się, że no tak naprawdę o braku procesu zadecydował po pierwsze Odwilż, a po drugie takie już sugestie płynące raczej ze Związku Sowieckiego, że nie byłoby to koniecznie dobrym rozwiązaniem, bo trzeba jasno sobie podkreślić, że polscy komuniści robili to, czego żądali od nich Sowieci, prawda? A i stąd też to, o czym mówiłem wcześniej, czyli decyzja o internowaniu prymasa podjęta jakby bez konsultacji z nimi, za co byli zresztą krytykowani, czy to Bierut, czy jego następcy.
Co na fakt internowania prymasa powiedzieli księża patrioci?
Trzeba też powiedzieć, że no, księża patrioci byli różni. Mieliśmy tam ludzi, którzy byli wprost agenturą aparatu bezpieczeństwa, czyli tymi, którzy służyli w sposób tajny. Mieliśmy też takich, którzy uważali, że kościół i komunizm mogą się porozumieć. Część z nich wyrażała zadowolenie, no bo prymas był tym, który ich upominał, był tym, który przypominał, jak powinna wyglądać misja kapłańska. Zresztą trzeba powiedzieć, że prymas regularnie spotykał się z różnymi duchownymi, którzy sprzedali się komunistycznej władzy i tłumaczył im bardzo stanowczo, w jaki sposób powinni z tego zrezygnować. Część zresztą tych duchownych z tego środowiska po uwolnieniu już prymasa przestało się aktywizować w tym ruchu. Stąd też ten ruch tak naprawdę od 1956 roku znalazł się na równi pochyłej. On był najbardziej popularny właśnie w tym okresie stalinowskich represji, gdy część kapłanów wiązało z nim po pierwsze nadzieję na poprawę swojego bytu materialnego, a po drugie ze strachem przed komunizmem. Często zresztą byli to księża, którzy wcześniej spędzili całą okupację w obozach niemieckich, nazistowskich, więc tu mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy byli już złamani przez rozmaite represje. Więc tu raczej trzeba powiedzieć, że no, to środowiska spolegliwe wobec komunizmu wyrażały nadzieję, że ktoś z liderów tego środowiska zostanie przywódcą kościoła, czy też zostanie wyznaczony do pełnienia ważnych funkcji kościelnych. I tak się działo w przypadku właśnie choćby kurii katowickiej, gdzie wszystkie stanowiska po usunięciu prawowitych biskupów katowickich, biskupa Adamskiego i jego biskupów pomocniczych objęli właśnie księża patrioci.
A co o internowaniu prymasa pisał, czy wspominał później Karol Wojtyła? W jaki sposób wpłynęło to na jego postawę późniejszą, poglądy?
Tutaj no, nie mamy dokładnej wiedzy, jak zareagował wtedy, bo był wtedy osobą bardzo młodą. Ja przypomnę, że no, miał wtedy 30 lat zaledwie, więc tutaj nie mamy tej pełnej wiedzy, ale dla każdego kapłana w Polsce, który służył prawowitemu kościołowi, który uważał, że wartości katolickie są kluczowe, to dla nich wszystkich prymas był męczennikiem za wiarę. I tu nie ulega tu żadnej wątpliwości, że to aresztowanie spowodowało właśnie takie spojrzenie, że dołącza tym samym lider kościoła polskiego do całego grona męczenników komunizmu, którzy znajdowali się na całym świecie, bo wszędzie, gdzie komunizm stawiał stopę, dokonywał masowych mordów na osobach duchownych, zresztą nie tylko kościoła katolickiego.
Komuniści musieli przygotować miejsca internowania do pobytu prymasa. Jak wyglądało na przykład internowanie prymasa w Stoczku Warmińskim? Pisałeś na ten temat w książce Bić takiego wroga jak kler, osoby duchowne i zakonne w miejscach odosobnienia za żelazną kurtyną.
Jeśli chodzi właśnie o to miejsce internowania w Stoczku, to trzeba powiedzieć, że no musimy to podzielić przynajmniej na kilka takich kategorii. Po pierwsze, przygotowanie budynku, w sensie wypełnienie go narzędziami podsłuchowymi. Bo prymas był podsłuchiwany nieustająco w czasie swojego internowania. Po drugie, kraty w oknach, drut kolczasty rozciągnięty wokół całego terenu. Cała grupa funkcjonariuszy, licząca ponad 50 osób, przeznaczona do pilnowania prymasa. A nie zadbano też o żaden podstawowy komfort, bo Stoczek Warmiński był to opuszczony klasztor, pozbawiony ogrzewania. To ogrzewanie funkcjonowało w bardzo słaby sposób. Stąd też w zimie dochodziło do tego nawet, że ściany pokrywały się lodem. Tak tam było zimno, a komuniści też nie brali pod uwagę, że prymas Stefan Wyszyński był raczej słabego zdrowia i miał rozmaite dolegliwości, które towarzyszyły mu od początku zresztą kapłaństwa i one się nasiliły na skutek tego, w związku z czym w okresie pobytu w Stoczku kilkukrotnie musieli przysłać lekarza, żeby pewne dolegliwości byli w stanie wyleczyć. Oprócz tego mieliśmy też przygotowanie pod kątem osób, które towarzyszyły prymasowi Wyszyńskiemu, bo tu trzeba przypomnieć, że od momentu pobytu w Stoczku towarzyszyli prymasowi dwójka współwięźniów, ksiądz Skorodecki i siostra Maria Leonia Gracz. Obydwoje zostali wcześniej złamani przez aparat bezpieczeństwa, współpracowali z bezpieką, przekazując informacje na temat każdego elementu codziennego życia prymasa. I trzeba powiedzieć też, że ten materiał jest ogromny. Ksiądz Skorodecki miał do tego jeszcze fotograficzną pamięć, w związku z tym codziennie kilkustronicową notatkę na temat zachowania aktywności prymasa przekazywał swoim oficerom prowadzącym. Więc tu widzimy, że to miejsce miało być tak przygotowane, żeby prymas był osaczony z każdej możliwej strony, żeby nie czuł nigdy, że jest sam, żeby czuł stale tą presję psychiczną, fizyczną tej obecności. Pozwalano mu na praktyki religijne, przywieziono również na jego żądanie instrumenty liturgiczne, mógł prymas korzystać z książek, ale to był właśnie taki bardzo mało komfortowy pod względem warunków przetrzymywania pobyt, no i jeszcze właśnie towarzystwo tych współwięźniów. I trzeba powiedzieć, że prymas oczywiście nie wiedział, że są oni złamani przez aparat bezpieczeństwa, ale w moim przekonaniu domyślił się tego po pewnym czasie. Też charakterystyczna jest taka wymiana zdań między prymasem a księdzem Skorodeckim, gdy ksiądz Skorodecki mówi, że będę kapelanem księdza prymasa. Prymas odpowiada, że no jeśli ja udzielę księdzu takiej nominacji, to tak będzie, na razie ksiądz nim nie jest. Widać też to elementarne pokazanie, że władze komunistyczne mogą coś narzucać, a mimo to prymas swoją wolę pozostawia niezależną. I to było widać bardzo wyraźnie, bo mamy dostęp do zapisków prymasa z okresu uwięzienia i widać, że nie ma tego momentu takiego, gdy prymas czuje się całkowicie podporządkowany. On jest człowiekiem wolnym, mimo że przebywa w więzieniu, jest człowiekiem wolnym, nie czuje tego uzależnienia od władz komunistycznych, choć oczywiście przeżywa chwilę zwątpienia, szczególnie w momencie, gdy dostaje poszatkowaną korespondencję od swojego chorego ojca. Ojca Stanisława, z którym najwięcej listów wymienił, i te listy były poszatkowane, to znaczy powycinano z nich fragmenty, klejono je na nowo, mamy zresztą je do dzisiaj do dyspozycji, można sobie to zobaczyć, więc te warunki były trudne, prymas się im przeciwstawiał tak jak mógł i trzeba powiedzieć, że też układał sobie tak plan dnia, żeby nie być bezczynnym. Ten plan dnia był przez niego zawsze egzekwowany, był czas przeznaczony na modlitwę, był czas przeznaczony na spacery, bo prymas mógł spacerować wewnątrz tego klasztoru po jego terenie, oczywiście nie mógł go opuszczać. Widzimy tutaj właśnie ten model pracy. Prymas nie był człowiekiem, który marnuje jakikolwiek czas i ten okres internowania też pod tym względem był bardzo istotny, bo powstały wtedy bardzo ważne dokumenty i duszpasterskie, i przygotowanie do obchodów Milenium Sztu Polski, tekst ślubów jasnogórskich, które będą wygłoszone w sierpniu 1956 roku na Jasnej Górze, więc to nie jest bynajmniej okres bezproduktywny. No, a możemy sobie wyobrazić siebie w takiej sytuacji. Czy nam by się chciało wstawać o 5 z łóżka, jak to wstawał prymas i kłaść się o godzinie 22? Czy chciałoby nam się pracować, nawet nie wiedząc kiedy i czy w ogóle zostaniemy uwolnieni? Więc tu nie poddawał się zwątpieniu. Ten okres też zbudował go jako człowieka. Ja myślę, że to uwięzienie było jednym z kluczowych momentów w życiu prymasa, bo on już zawsze później był człowiekiem niezłomnym i to, można powiedzieć, te represje dodawały mu sił.
Chciałbym jeszcze poszerzyć ten wątek donosicieli. Czy osoby, o których wspomniałeś, towarzyszyły prymasowi we wszystkich miejscach internowania, czy też nie? I czy po zakończeniu internowania spotkały się z prymasem, przyznały się do tego, czy prymas im wybaczył?
Tu trzeba powiedzieć, odpowiadając na twoje pytanie, że ksiądz Stanisław Skorodecki nigdy nie przyznał się do donoszenia na prymasa, mimo że na ten temat są ogromne dowody. On zmarł pod koniec lat 90. z tego, co pamiętam. Spotkał się jeszcze przynajmniej dwukrotnie z prymasem już po powrocie do funkcji, po tym, gdy prymas był wolny. Nigdy się nie przyznawał, wręcz zaprzeczał, pokazywał się jako człowiek, który no, był wsparciem dla prymasa. To jest całkowicie absurdalne w świetle dowodów, którymi dzisiaj dysponujemy, w świetle tej olbrzymiej ilości donosów, bo to jest kilka tysięcy stron donosów codziennych. Zresztą oboje współwięźniowie towarzyszyli prymasowi tu właśnie w Stoczku, o którym mówiliśmy, i w Prudniku Śląskim, a na ostatnim etapie internowania, czyli w Komańczy, już nie, bo w Komańczy prymasem opiekowały się siostry zakonne, bo był to normalnie funkcjonujący zakon żeński, tylko właśnie bardzo oddalony od siedzib ludzkich, też był tu złagodzony rygor. Siostra Maria Mlonia Graczyk prawdopodobnie przyznała się prymasowi do donoszenia. Zresztą prymas tu bardzo szybko odkrył, że ona przekazuje rozmaite informacje. Siostra Maria Mlonia Graczyk po opuszczeniu internowania, po opuszczeniu komunistycznego więzienia, wystąpiła ze stanu duchownego, już nie była siostrą zakonną i generalnie nie była aktywna w życiu publicznym. Ksiądz Skorodecki wręcz przeciwnie, co gorsza, jeszcze po opuszczeniu internowania kontynuował współpracę agenturalną. Tym razem wynikało to z jego słabości obyczajowych, o czym myślę nie ma tu potrzeby szczegółowo mówić. Więc Skorodecki był tym człowiekiem, który do końca życia w zakłamany sposób przedstawiał swoją rolę, a myślę, że dla każdego badacza Kościoła nie ma żadnej absolutnie wątpliwości, że był on szkodliwym i skutecznym donosicielem, który niestety jeszcze właśnie miał ten atut w postaci fotograficznej pamięci, więc z tymi tysiącami stron dokumentów, donosów można się dzisiaj w archiwum IPN zapoznać. Jest to całe 10 tomów.
Czy komuniści paradoksalnie, internując prymasa, nie dali mu wystarczająco dużo czasu, aby przygotować w sposób bardzo przemyślany obchodów milenijnych? Czy nie przegrali już na starcie?
Ja myślę, że ta przegrana wynikała z pewnej opieki opatrzności Bożej nad prymasem, no bo ludzie wierzący muszą się nad tym zastanawiać, dlaczego do tego doszło. Prymas miał świadomość, że może zostać aresztowany. Kilkukrotnie o tym wspominał w latach 1952-53. Był na to gotowy. Z pewnością komuniści nie mieli świadomości, że on przygotuje takie przygotowanie duszpasterskie na to, co nastąpi później. Im się pewnie wydawało, że po prostu mówiąc brutalnie, używając kolokwialnego języka, zgnije w tym uwięzieniu i tak naprawdę problem z nim jest rozwiązany. Nie spodziewali się, że te okoliczności polityczne zmienią się tak szybko, bo trzeba przypomnieć, że to komuniści przyszli do prymasa internowanego i oni zwracali się, żeby wrócił do funkcji, no bo bez tego wiarygodność odwilży politycznej byłaby minimalna. I to prymas postawił jasne warunki, które w przypadku jego uwolnienia zostały spełnione. Każdy z tych warunków, takich jak powrót wszystkich duchownych aresztowanych, bezprawnie izolowanych do swoich funkcji i do diecezji, zniesienie tego dekretu o obsadzie stanowisk kościelnych, powrót prawowitych redakcji czasopism katolickich i jeszcze kilka innych istotnych warunków. I to zostało uzgodnione w czasie spotkania, do jakiego doszło w Komańczy, gdzie do prymasa przyjechali delegaci już Władysława Gomułki, który wracał wtedy do władzy, Zenon Kliszko i Władysław Bieńkowski, i no, te warunki zostały wynegocjowane, ale to prymas je stawiał, prawda? To nie było tak, że to oni wymuszali na prymasie, tylko prymas stawiał te warunki i one zostały dotrzymane, i sam ten powrót do funkcji okazał się dla prymasa niezwykle istotny, niezwykle istotny dla polskiego kościoła, bo od 1957 roku ten program przygotowania do obchodów tysiąclecia polskiego chrześcijaństwa był realizowany w postaci programu Wielkiej Nowenny, właśnie przygotowanego, jak wspomniałeś, w okresie internowania. I to dawało też siłę, prawda? To dawało też chęć nadrobienia straconego czasu, bo prymas miał świadomość, że ten czas, mimo że dla niego wewnętrznie nie był czasem straconym, to był czasem straconym dla budowania siły polskiego kościoła, wiary katolickiej w Polsce, i wziął się do pracy. Wykorzystał też słabość komunistów, bo oni zajęci byli przede wszystkim stabilizowaniem własnej władzy i stąd na przykład też zgadzali się na budowę kościołów wówczas, czego wcześniej stanowczo zabraniali. Nawet prymas nazywał te kościoły kościołami październikowymi od daty odwilży października 56 roku, więc tu z pewnością komuniści się nie spodziewali, że prymas wróci silniejszy, a moim zdaniem wrócił o wiele silniejszy i nie miał już absolutnie żadnych złudzeń co do tego, czym jest komunizm, że z komunistami można pewne rzeczy ustalać, że działają oni na rzecz polskiej racji stanu. Te wszystkie jakieś złudzenia, które wcześniej być może trochę miał, zostały całkowicie zapomniane, a prymas był tym stanowczym liderem kościoła, jakiego polski kościół wówczas potrzebował.
Śluby jasnogórskie. Odbyły się one bez prymasa, ale jednak z jego symbolicznym udziałem. Jak to wyglądało? Jak zareagowali na nie komuniści?
Tak, jeśli chodzi o śluby jasnogórskie, no był to spektakularny, można powiedzieć, pokaz siły polskiego kościoła. No, trzeba przypomnieć, że na uroczystościach, które miały miejsce na Jasnej Górze, wzięło w nich udział co najmniej milion wiernych. To wydaje się absolutnie nieprawdopodobne. Przy stanie ówczesnego transportu, utrudnień jeszcze, jakie komuniści robili, żeby wierni mogli na Jasną Górę przyjechać. Tekst ślubowań odczytał biskup Michał Klepacz, który ten tekst otrzymał pośrednio od prymasa Wyszyńskiego, który przekazał ten tekst Marii Okońskiej, swojej bliskiej współpracowniczce, która w ogóle przekonała prymasa, że taki tekst warto przygotować, a następnie ogłosić. No i tekst ślubowań to było właśnie pokazanie przywiązania Polaków do wiary katolickiej. Ten tekst był odczytywany podczas tych uroczystości, a i można powiedzieć też, że te same ślubowania jasnogórskie no, silnie uświadomiły władzom komunistycznym, że jeśli odwilż ma być wiarygodna, to trzeba w ten czy inny sposób Kościół katolicki docenić, dać mu działać, czy właśnie wykonać pod jego adresem rozmaite gesty, takie jak uwolnienie prymasa czy innych aresztowanych biskupów. I wydaje się, że tutaj zobaczyli też komuniści, jak silna jest wiara katolicka w dalszym ciągu. Mimo tych represji, mimo tego ograniczania społecznego kościoła, że większość Polaków jest jednak do tej wiary katolickiej przywiązana, a Jasna Góra jest tutaj jednym z tych kluczowych miejsc, które no, Polaków trzymają przy kościele katolickim. Prymas zresztą był tam i duchem, jako osoba, która tekst ślubów przygotowała, jak i był w bardzo symboliczny sposób, bo stał tam pusty tron prymasowski. Ten pusty tron ma w polskim kościele bardzo ważną symbolikę, bo pierwszy raz był przy ślubach jasnogórskich, a kolejny raz chociażby był w 1966 roku, gdy komuniści zabronili przyjechać papieżowi do Polski na pielgrzymkę na tysiąclecie polskiego chrześcijaństwa. I ten pusty tron jest takim bardzo wyraźnym symbolem, czego komuniści wtedy nie dostrzegli, a i później, no bo to Władysław Gomułka podejmował decyzję, żeby nie pozwolić przyjechać papieżowi Pawłowi VI do Polski, no nie uświadomili sobie siły tego symbolu. Zresztą jeśli chodzi o symbolikę i te, można powiedzieć, korzystanie z takiego modelu wpływu na społeczeństwo, komuniści tego nie rozumieli, tak samo jak nie rozumieli pustych ram peregrynującego po Polsce obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, gdy trwał program Wielkiej Nowenny. Jaką siłę miał ten symbol pustego prymasowskiego fotela, to wszyscy bardzo wyraźnie odczuli i można powiedzieć, jest to też pewien symbol powrotu później prymasa do tych funkcji.
To jeszcze dwa pytania związane z internowaniem. Czy gdyby nie odwilż, to prymas stanąłby przed sądem?
Prawdopodobnie tak, bo te przygotowania do procesu rzeczywiście miały miejsce, przygotowywano zarzuty, przygotowywano świadków, właśnie tym świadkiem miał być biskup Antoni Baraniak i trzeba powiedzieć, że jakby biskup Baraniak tortur nie przetrwał, to miano by materiał, który by do tego procesu wystarczył. Na szczęście biskup Antoni Baraniak zniósł te tortury, był okrutnie torturowany przez komunistów przez cały okres swojego uwięzienia, nie dał materiałów, które dałoby się wykorzystać do zniszczenia autorytetu prymasa, stąd też do tego procesu nie doszło, ale zakładam, że gdyby twardy taki moment istnienia systemu komunistycznego potrwał dłużej, to moglibyśmy mówić o tym, że prymas stanie przed sądem. Wtedy mielibyśmy zupełnie inną rzeczywistość, ale jest to gdybologia też w stylu Zychowicza, który ja nie lubię i nie uprawiam.
Czy komuniści kiedykolwiek przeprosili prymasa za internowanie?
Znaczy tutaj oczywiście zwracano się z ostentacyjnym szacunkiem w czasie tej wizyty do prymasa. Samych przeprosin oficjalnych nigdy rzecz jasna nie było, choć jak czytamy sobie zapiski prymasa z tych pierwszych miesięcy po internowaniu, to to wybrzmiało choćby w czasie spotkania, jakie miał w 1957 roku z Gomułką i Cyrankiewiczem, bo Cyrankiewicz był jednym z tych, którzy podpisywali ten dokument i tu czuć było, że w tej atmosferze spotkań wzajemnych, że no Cyrankiewicz stoi na dużo gorszej pozycji, no bo ma to poczucie winy i prymas właśnie o tym pisze, że jest to w Cyrankiewiczu fakt przyłożenia ręki do jego internowania, ale komuniści jak to komuniści, nigdy nikogo za nic nie przepraszano, jeśli nie miano w tym jasnego interesu politycznego, a tutaj po prostu interesu politycznego nie było, więc przeprosin nigdy też nie było, a ustępstwa były wymuszone przez sytuację. Jak sytuacja komunistów się ustabilizowała, to ustępstwa wobec Kościoła się skończyły.
Polecamy zatem słuchaczom bogatą literaturę dotyczącą prymasa i Kościoła w Polsce, wydaną bądź współwydaną przez IPN, w szczególności Promemoria. Zapraszamy też do zakładki e-booki na stronie głównej IPN, do lektury książki Bartłomieja Noszczaka Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956. A gościem dzisiejszego odcinka był doktor habilitowany Rafał Łatka z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję Maćku, dziękuję wszystkim Państwu za słuchanie naszej audycji.
Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPN.